poruszenie, myślę, że nie zawiodę oczekiwań, aczkolwiek temat jest bardzo rozległy i tylko poruszę kilka kwestii dotyczących tychże implikacji, bowiem można z faktu, który jest przedmiotem naszych rozważań, wyprowadzić bardzo wiele tego rodzaju implikacji. Ze względu na dyscyplinę czasową będę starał się raczej ten tekst czytać. Otóż za kilka dni, dokładnie 11 października, minie 62 lata od wydania przez papieża Piusa XII encykliki Acceli Reginam o królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny. Dokumentem tym papież, przypomnijmy, ustanowił liturgicznie święto Maryi Królowej, przewidziane na dzień 31 maja. Kilkanaście lat później święto to w posoborowej reformie liturgicznej przesunięto na zakończenie oktawy Niebowzięcia, czyli na 22 sierpnia, co bardziej odpowiada teologicznym przesłankom tegoż właśnie święta. Pochylenie się nad tym dokumentem w kontekście przeżywanego 300-lecia koronacji jasnogórskiej ikony wydaje się jak najbardziej celowe i potrzebne. Pius XII zawarł w nim bowiem główne racje historyczne, liturgiczne i mariologiczno-dogmatyczne, które uzasadniają zwracanie się do Maryi imieniem Królowa. Już we wstępie papież zauważył, że do Królowej Niebios zasyłał lud chrześcijański korne modły i zbożne pienia już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, czy to w chwilach radosnych uniesień, czy zwłaszcza wśród ciężkich udręk światowych, i nigdy go nie zawodziła nadzieja pokładana Matce Boskiego Króla, Jezusa Chrystusa, i nigdy w nim wiara nie słabła, że Boga Rodzica Dziewica Maryja włada po macierzyńsku całym tu światem, jak w szczęśliwości niebieskiej dzierży koronę królewskiej chwały. Następnie, przywołując potworności II wojny światowej i napięcia polityczne grożące kolejnym konfliktem zbrojnym w połowie lat 50. ubiegłego wieku, Pius XII dodał: i my też, po klęskach potwornych, co na oczach naszych obróciły w perzynę kwitnące miasta, osiedla i wsie, patrząc z boleścią, jak tyle i tak wielkiego zła wylewa się w mętnej powodzi na dusze ludzkie, widząc, jak nieraz chwieje się sprawiedliwość, jak bardzo panoszy się występek i zepsucie, dręczymy się tym gorączkowym i groźnym przełomie w szczególny sposób. Uciekamy się przeto z ufnością do naszej Królowej Maryi, przedkładając jej nie tylko nasze uczucia miłości, ale i tych wszystkich, co chlubią się z imienia Chrystusowego. To słowa dokumentu. Podobne motywy ufności i uczucia miłości dla Maryi Jasnogórskiej Królowej ożywiają pobożność współczesnych pielgrzymów, którzy tu przybywają. I w tym kontekście warto postawić pytanie, jakie praktyczne wnioski, zarówno pastoralne, jak i duchowe, należałoby wyprowadzić z faktu, że Maryja jest Królową, czego wyrazem jest akt koronacji jej wizerunku. Jak zaznacza Pius XII, Kościół od starożytności, czerpiąc przesłanki z objawienia Bożego, czci Maryję jako Królową. W przywołanym dokumencie papież dość szczegółowo podał panoramę tego kultu. Nie ma więc potrzeby szczegółowo tego omawiać, zwłaszcza że moi przedmówcy dużo też na ten temat powiedzieli, na temat teologii królowania i królewskości Maryi. Niemniej jednak wypada przywołać główne racje biblijno-dogmatyczne uzasadniające tytuł Maryi Królowej, który w odniesieniu do jasnogórskiej ikony ma wymowę szczególną z uwagi na historyczno-patriotyczne polskie konotacje. Poza tym, jeśli chcemy mówić o implikacjach teologicznych, to pamiętajmy, że duchowość wyrasta z teologii. Więc nie można mówić o autentycznej duchowości, jeżeli wpierw się nie pokaże podstaw teologicznych. Powszechnie wiadomo, że wszelkie tytuły i przywileje Maryi wynikają z faktu jej Bożego macierzyństwa. Toteż podczas zwiastowania Archanioł Gabriel oznajmia, że Maryja pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Jezus. będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Z tych słów jasno wynika, że mające się narodzić dziecię już w chwili swego cudownego poczęcia z Ducha Świętego ma godność królewską i pełnię władzy. Z tego więc faktu, że Maryja rodzi króla, przysługuje jej godność królowej i matki. Pius XII w cytowanej encyklice odnotowuje również, że starożytni pisarze i ojcowie Kościoła, począwszy od Orygenesa, podstaw królewskiej godności Maryi upatrują w samym jej imieniu. W języku hebrajskim oznacza ono bowiem m.in. Pani. Papież, powołując się na Orygenesa, wzmiankuje, że Elżbieta, witając Maryję na progu swego domu, zwróciła się do niej nie tylko jako matki swego Pana, ale właśnie jako Pani, a więc królowej. Trzecią racją, dla której Maryi według encykliki Acceli Reginam przysługuje tytuł królowej, jest jej niepowzięcie jako dopełnienie przywileju niepokalanego poczęcia, na co zwrócił uwagę ten sam papież w encyklice Fulgens Corona o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny wydanej rok wcześniej, w 53 roku. O królewskiej godności Maryi wyniesionej do chwały nieba papież pisze w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus z 1 listopada 50 roku, który, jak wiemy, ogłosił dogmat jej wniebowzięcia. Czytamy tam m.in., że ze względu na podobieństwo Matki Bożej i Syna i Bożego Syna co do szlachetności oraz godności ducha i ciała, cytuję, nie możemy nawet pomyśleć, by Królowa Nieba miała być odłączoną od Króla Nieba. Wzięta zatem z ciałem i duszą do chwały nieba ma jaśnieć jako królowa po prawicy tegoż Syna swego, nieśmiertelnego Króla Wieku. Jednak tytułu królowej, przyznawanego Maryi Matce Bożej przez całą dwudziestowieczną tradycję Kościoła, z jednej strony nie należy pojmować w sensie przenośnym, zaś z drugiej odnosić do wymiaru wyłącznie prawno-władczego, jak w przypadku monarchini zasiadającej na tronie. W przypadku Maryi ten tytuł ma uzasadnienie wyłącznie biblijno-teologiczne i wynika ze ścisłego związku między pośredniczącą w dziele zbawienia dziewicą matką, a jej synem odkupicielem. Nazywamy Maryję królową, ponieważ jako matka i pokorna służebnica pańska okazała się godna jego majestatu. Jak zauważa Leo Szewczyk, cytuję, tytuł królewski jest więc tylko transpozycją macierzyńskości Maryi na płaszczyznę wzniosłości, sublimacji i majestatu, które muszą budzić najwyższy podziw i cześć. Ale cześć ta opiera się nie na blasku właściwym samej Maryi, ani na wielkości wywodzącej się z jej natury i jej pochodzenia. Podstawą tej czci jest powołanie Maryi do doskonałej macierzyńskiej posługi wobec Pana i Króla Wszechświata. Królewski charakter Maryi wynika nie z przysługujących czy przydanych jej praw królewskich, ale przeciwnie, z całkowicie służebnego charakteru jej życia, o czym już była mowa. Należy dodać, że zarówno myśl teologiczna, jak i ogólnokościelna pobożność wiernych na ogół nie traktuje królewskości Maryi w kategoriach urzędowo-prawnych, lecz jako pełnienie miłosierdzia wobec ludzi. Z tej racji Maryja nazywana jest także matką i lub królową miłosierdzia, a także królową pokoju. W istocie chodzi bowiem nie o zewnętrzną władzę i panowanie, ale o przeobfite rozdawnictwo dóbr duchowych, jakie wierni otrzymują przez ręce Maryi, czerpiące z dzieła zbawczego Chrystusa. To też, kiedy nazywamy Maryję królową, zauważa cytowany niemiecki teolog, współbrzmi w tym tytule nasza ufność w jej względem nas przychylność, w jej królewską łaskawość i jej pełne miłości pochylenie się nad nami. Daje temu wyraz Pius XII, który w cytowanej encyklice Acceli Reginam pisze: niechże się tedy radują wszyscy wierni, że podlegają rozkazom dziewiczej Bogu Rodzicy, która cieszy się i władzą królewską, i bała macierzyńską miłością. I po tym teologicznym wstępie przejdźmy teraz do próby wskazania implikacji. Najpierw implikacji pastoralnych. Uwzględnienie przywołanych racji biblijno-teologicznych królewskiego tytułu Maryi pociąga za sobą określone implikacje pastoralne. W sposób dość ogólny wzmiankuje o nich papież Pius XII w przywołanej encyklice. Zwraca uwagę na to, by zarówno teologowie, jak i kaznodzieje, wyraźnie papież wskazuje te dwie kategorie, teologowie i kaznodzieje, unikali dwojakich błędów. Cytuję. Niech mianowicie strzegą się zarówno zdań bezpodstawnych, czy też przesądnie mijających się z prawdą, jak i zbytniej ciasnoty serca w stosunku do tej wyjątkowo wzniosłej i niemal boskiej godności Bogu Rodzicy, którą jej przypisuje święty doktor anielski, chodzi o świętego Tomasza, z racji nieskończonego dobra, którym jest Bóg. Dwie skrajności. Przesada mijająca się z prawdą i ciasnota serca. Z jednej strony więc mamy w duszpasterstwie i promowaniu pobożności maryjnej możemy mieć tendencję do pochopnego, wręcz naiwnego przypisywania Maryi wszelkich atrybutów związanych z posługą władzy, a z drugiej możemy mieć do czynienia z daleko posuniętą powściągliwością względem osoby Maryi, skłonną niemal do przemilczania jej roli w historii i ekonomii zbawienia. Jak zawsze w takich przypadkach, gdy mamy do czynienia ze skrajnościami, właściwym rozwiązaniem jest roztropny, wyważony i umiarkowany środek. Jeśli chodzi o duszpasterstwo i kult maryjny, to właściwe rozwiązanie, właśnie ten środek, zawarte są w adhortacji apostolskiej błogosławionego Pawła VI pod tytułem Marialis Cultus z 2 lutego 1974 roku i w dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydanej przez Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów 17 grudnia 2001 roku. Kwestią otwartą pozostaje jednak, czy i w jakim stopniu obydwa te dokumenty w polskim duszpasterstwie są znane i stosowane. Tymczasem wydaje się, że Marialis Cultus i Dyrektorium o Pobożności Ludowej Liturgii powinny być taką pierwszą po Biblii lekturą wszystkich kustoszy i duszpasterzy. No, czy tak jest, to warto by się zastanowić. O ile, jak się wydaje, polskiej pobożności maryjnej i odpowiadającemu jej duszpasterstwu, także sanktuaryjnemu, raczej nie grozi ta druga skrajność, którą wcześniej wymieniliśmy, mianowicie ta ciasnota serca, to całkiem realna może stać się pierwsza skrajność. Dotyczy to zwłaszcza omawianego tu przywileju królewskości Maryi czczonej w jej jasnogórskim wizerunku. Chodzi mianowicie o pieczołowicie przechowywaną historyczną pamięć o narodowych tragediach i chwalebnych zwycięstwach, które nie bez racji przypisywane były i są nadprzyrodzonej interwencji Maryi. Mając bowiem na względzie zwycięstwa i potyczki polskiego oręża, które tradycyjnie, bodaj od czasów bitwy pod Grunwaldem, to oręże polskie wzywało wstawiennictwa Matki Bożej, właśnie pod wpływem tych wydarzeń zaczęto do królowej Polski odnosić także tytuł hetmanki, co znalazło odbicie zarówno w pieśniach, jak i w literaturze pobożnej oraz w ikonografii. Także w kaznodziejstwie maryjnym, zwłaszcza tu na Jasnej Górze i w praktyce apelu jasnogórskiego, także w naszych czasach, ten wątek Maryi Królowej Polski oraz hetmanki powraca dość często. Przykładem tego są prezentowane przez mojego przedmówcę regalia czy militaria, jakie tutaj spotykamy, jak również częsta obecność wojska w mundurach z musztrą wojskową przed obrazem jasnogórskim wobec Maryi traktowanej jako hetmanka. Trzeba szanować ten specyficzny rys polskiej pobożności maryjnej, który jest niezwykle pomocny w zachowaniu tożsamości narodowej i pamięci narodowej. To jest bardzo cenna rzecz, trzeba ją pielęgnować bezwzględnie. Jednak właśnie zachowując ten zdrowy środek, należy przede wszystkim uwzględnić wyraźne wskazania Kościoła zawarte we wspomnianej adhortacji Marialis Cultus i Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. W ich świetle bowiem z teologicznego punktu widzenia tytuł Królowa Polski, mimo iż ma historyczne i kościelno-prawne usankcjonowanie, jest zawężeniem. Maria jako Matka Boża i Matka Kościoła jest Królową Nieba i Ziemi, Królową Świata, a więc jej macierzyńsko-królewska władza rozciąga się na wszystkich ludzi, nie tylko na Polaków. W duszpasterstwie nie należy więc tego istotnego aspektu zaniedbywać. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że inne przesłanki dla pobożności maryjnej zawsze muszą respektować objawienie publiczne zawarte w Piśmie Świętym i w czcigodnej tradycji Kościoła, jak również w nauczaniu Kościoła. Chodzi o to, abyśmy nie popadali w te skrajności, że do Maryi zwracamy się jak do hetmanki na polu bitwy, zapominając, czy mówiąc o niej nasza królowa, zapominając, że ten wymiar królewskości ma znacznie szerszy sens, znacznie szersze znaczenie, niż skłonni jesteśmy przypisywać z racji naszych uwarunkowań historyczno-kulturowych. Ja wiem, że mówiąc te słowa, w pewnym sensie wkładam w kij w mrowisko, ale to jest chyba temat do dyskusji i do refleksji. Ponadto duszpasterstwo zatroskane o zdrową pobożność maryjną, oprócz tak zwanej zasady trynitarnej, chrystologicznej i pneumatologicznej, jakie zostały podane w Marialis Cultus, nie może zapominać o zasadzie eklezjologicznej, która każe ujmować tajemnicę Maryi bardziej w ponadczasowej perspektywie życia Kościoła, aniżeli historycznie uwarunkowanej perspektywie narodowej. Tymczasem tytuł Królowa Polski, a tym bardziej mocno zawężający rolę Matki Bożej, historiozbawczą rolę Matki Bożej w polskim narodzie, tytuł Hetmanki, mają jedynie uzasadnienie historyczno-pobożnościowe, nie zaś teologiczne. Jak zauważa ksiądz świętej pamięci Józef Kudasiewicz, który stawał tu wiele razy w tym miejscu, to nie Maryja, lecz my wolimy wygodną drogę triumfalizmu, także w pobożności maryjnej. Usprawiedliwiamy ją błędnym, nieewangelicznym rozumieniem królewskiej godności Maryi. Ciągle jeszcze jesteśmy rozmiłowani w rekwizytach królewskich i dworskiej pompie. To słowa księdza profesora Kudasiewicza. Inną kwestią związaną z podejmowanym tutaj tematem, ważną z punktu widzenia pastoralno-duchowego, jest m.in. odwoływanie się do tytułu Maryi Królowej Polski przez środowiska zainteresowane tak zwaną intronizacją Chrystusa na Króla Polski, które, jak wiemy, opierają się na prywatnych objawieniach Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Mówię to w kontekście przewidzianego aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla w polskim narodzie, zaplanowane na Wigilię Święta Chrystusa Króla, co ma się odbyć w Krakowie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Otóż w uzasadnieniu tej inicjatywy tak zwanej intronizacji Chrystusa Króla Polski środowiska te oraz niektórzy spośród teologów powołują się na fakt, iż Maryja została oficjalnie uznana Królową Polski. Wydaje się więc, że tym bardziej tytuł Króla Polski przysługuje Chrystusowi. A Maryja Królowa Polski, to dlaczego Chrystus nie Król Polski? Otóż nie wdając się tutaj w szczegóły całej tej zasadności czy dyskusji, jaka wokół tego się toczy, bo nie miejsce i czas na to, trzeba stwierdzić, że bezzasadność takiej argumentacji, że skoro Maryja Królowa Polski, to Chrystus Król Polski, wynika z podstawowego błędu teologiczno-antropologicznego, jak również z braku zrozumienia, a raczej z chęci upolitycznienia idei królowania Chrystusa i Królestwa Bożego, stanowiącego zasadniczą oś orędzia biblijnego. To zarazem pokazuje, że przyczyną tego rodzaju nieporozumień, z którymi wiążą się duże emocje wśród gorliwych skądinąd wiernych, są niedostatki w zakresie poprawnego kaznodziejstwa maryjnego i katechezy. A to nie pozostaje bez wpływu na postawy duchowe. I to jest znowu kolejna implikacja, kolejne pytanie do przemyślenia, jakie jest nasze kaznodziejstwo i katecheza maryjna. Może za bardzo właśnie emocjonalna, może za bardzo triumfalistyczna, idąca właśnie w takim kierunku patriotyczno, aż ocierającej się o nacjonalizm, natomiast brakuje tej przeciwwagi, tej równowagi teologiczno-biblijnej. I parę zdań jeszcze o implikacjach duchowych. Wspomniał o tych implikacjach ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak wczoraj. Właśnie mówiąc o tym, że potrzebujemy duchowości koronacji. A więc właśnie tego, co też tu wybrzmiewało w ustach moich przedmówców, że mianowicie tą prawdziwą koroną jest życie tych, którzy przyznają się do Maryi jako swojej matki. Królewska godność Matki Bożej pociąga za sobą także implikacje o charakterze duchowym. Mamy na myśli głównie kształtowanie właściwych postaw duchowych zarówno względem Chrystusa, Maryi, Kościoła jako wspólnoty wiary, jak i wobec samych siebie. Zagadnienie to jest bardzo rozległe i dlatego z racji na ograniczone ramy czasowe należałoby skoncentrować się na dwóch kwestiach. Należnej czci dla Maryi Królowej oraz uległości wobec jej królewskiej władzy, która ma przede wszystkim charakter duchowy, a nie polityczno-militarny. Jak zdaje się sugerować lansowany często, zwłaszcza w kaznodziejstwie, tytuł Królowej Polski i Hetmanki. Jeśli chodzi o właściwy kształt czci oddawanej Maryi jako królowej, to wielce pouczająca jest scena z ostatnich tygodni życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła. Kiedy przy łożu boleści siostry rozmawiały o formach pobożności maryjnej zgodnie z duchem XIX-wiecznej mariologii superlatywistycznej, wskazywały na jej niezwykłe przymioty osobowe, w tym także jej królewską godność, święta Teresa pomimo śmiertelnej choroby ożywiła się i z pewnego rodzaju uniesieniem, prawie oburzeniem, powiedziała, że Maryja jest bardziej matką niż królową. Jest to, wydaje się, trafne wskazanie właściwej formy kultu maryjnego, który zgodnie z zasadami zawartymi w adhortacji Marialis Cultus każe odnosić się do Maryi właśnie jako matki, nie zaś wyniosłej władczyni, którą można jedynie podziwiać z należnym respektem. Chodzi o dziecięcą zażyłość zgodnie z wolą Chrystusa wyrażoną na krzyżu w chwili konania, gdy do Maryi powiedział, wskazując na Jana: niewiasto, oto syn twój, a następnie do niego: oto matka twoja. Na podkreślenie zasługuje zamykająca tę scenę konkluzja, jaką odnotował bohater tego wydarzenia, ewangelista Jan. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W komentarzu teologicznym do tego wydarzenia święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na macierzyństwo Maryi w porządku łaski, które otrzymuje, cytuję, nie tylko Jana, który wówczas stał pod krzyżem wraz z matką swego mistrza, ale każdego ucznia Chrystusowego, każdego chrześcijanina. Redemptoris Mater 45. Skoro Maryja została dana Janowi za matkę, to jego stosunek do niej, zdaniem papieża, wyraża się w słowie zawierzenie, które, znowu słowa papieża, jest odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość matki. Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Boga Rodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Niektórzy komentatorzy tej przywołanej tutaj sceny ewangelicznej ze słów wziął ją do siebie, tych samych zresztą, jakie znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza w odniesieniu do decyzji świętego Józefa po zwiastowaniu anioła, który wyjawił mu przyczynę brzemienności swej małżonki, wyprowadzają głębszy sens, a mianowicie, że uczeń wprowadził Marię do swego domu, to znaczy w całe swoje życie związał z nią. Na tym właśnie polega, wziął ją do swego domu, związał swoje życie z nią. Na tym właśnie polega prawdziwa duchowość maryjna i odpowiadająca jej pobożność. Nie jest to jedynie podziwianie Maryi z powodu jej królewskiego majestatu, ale zawierzenie, dawniej nazywane także niewolnictwem. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II, a w ślad za nim współczesna mariologia, mówi nie tyle o duchowości maryjnej jako wyodrębnionej formie dążenia do świętości na wzór Maryi, co raczej o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Postać Maryi jako pokornej służebnicy pańskiej i zarazem królowej wpisuje się w całe dzieło odkupienia i przenika wszystkie aspekty życia chrześcijańskiego. Zatem dojrzała pobożność maryjna nie może koncentrować się na jakimś jednym przymiocie Matki Bożej, a tym bardziej ujmować jej osobę jedynie w kategoriach emocjonalno-estetycznych. Z tym wiąże się istotny aspekt zdrowej pobożności maryjnej, jakim jest naśladowanie postaw Maryi. Zwracają na to uwagę mariologiczne wypowiedzi ostatnich papieży, zwłaszcza świętego Jana Pawła II. W encyklice Redemptoris Mater uczy on bowiem, że Kościół spotyka się z Maryją i stara się do niej upodobnić. Naśladując Matkę swego Pana mocą Ducha Świętego, zachowuje dziewiczą nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość. W taki sposób więc Maryja obecna jest w tajemnicy Kościoła jako wzór. Tajemnicą Kościoła jest bowiem rodzenie do nowego nieśmiertelnego życia, czyli macierzyństwo w Duchu Świętym. Maryja nie tylko jest tutaj wzorem, pierwowzorem dla Kościoła, ale czymś o wiele wyższym, pisze Jan Paweł II. Równocześnie bowiem współdziała ona swą macierzyńską miłością w rodzeniu i wychowywaniu synów i córek Kościoła Matki. Macierzyństwo Kościoła urzeczywistnia się nie tylko wedle wzoru i prawzoru Boga Rodzicy, urzeczywistnia się równocześnie przy jej współdziałaniu. Drugim ważnym aspektem zdrowej pobożności maryjnej jest synowska uległość wobec Matki i Królowej. Nie tylko naśladowanie Matki Bożej, a tym bardziej nie samo wysławianie i podziwianie, ale przede wszystkim konieczne jest posłuszeństwo wiary, jakim ona się odznaczała wobec swego Syna i planów Bożej opatrzności. Dla kształtowania autentycznych postaw duchowych dojrzałej maryjności niezmiennie aktualne pozostają słowa niemal codziennie odczytywane w jasnogórskim sanktuarium, a zaczerpnięte z Janowej perykopy o weselu w Kanie Galilejskiej. Tam bowiem Maryja zwraca się do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie. Na te słowa słudzy w Kanie Galilejskiej bez zdziwienia czy zbędnych pytań, przynajmniej ewangelista nie odnotowuje ich zdziwienia, napełnili wodą 6 kamiennych stągwi, współuczestnicząc niejako w cudzie, jakiego dokonał Jezus, który objawił przy tym swoją mesjańską i królewską godność. Zdrowa duchowość maryjna i prawdziwa cześć dla Matki Bożej jako królowej wyrażać się zatem będzie w bezwarunkowym posłuszeństwie wobec jej wskazań i żądań, zarówno tych zawartych w Piśmie Świętym, jak i wielokrotnie artykułowanych podczas różnych mariofanii, zwłaszcza XIX i XX-wiecznych, takie jak, przypomnijmy, w Paryżu na Rue du Bac, czy La Salette, w Lourdes, w Gierszwałdzie, w Knok w Irlandii, czy w Fatimie, żeby tylko wymienić te, które Kościół zaaprobował. Prośby niebieskiej królowej dotyczące na ogół konieczności nawrócenia i pogłębienia życia duchowego poprzez sakramenty i modlitwę, zwłaszcza różańcową, wciąż pozostają zadaniem do podjęcia, do wypełnienia. Gdyby więc każdy z pielgrzymów, którzy odwiedzają sanktuaria maryjne, przyjął i choć w części wypełnił te przesłania maryjne, Maryi jako królowej, z pewnością inny byłby kształt katolickiej pobożności maryjnej i życia chrześcijańskiego w ogóle. do poświęcenia między innymi niepokalanemu sercu Maryi, zawierzenia jej, a nade wszystko naśladowania, zachęca papież Paweł VI w adhortacji Signum Magnum, pisząc, aby wszyscy synowie Kościoła całym swym postępowaniem starali się coraz doskonalej wypełnić wolę Bożą, naśladować ze czcią Królową Niebios i służyć jej w synowskim duchu. I jeszcze parę zdań podsumowania. Otóż królewska godność Maryi, jaka wynika z funkcji macierzyńskiej, którą Bóg zlecił jej zarówno w stosunku do swego Syna, jak i Kościoła, jego mistycznego ciała, każe nam właśnie podjąć określone działania, które będą nie tylko przejawem naszej czci, naszego afektu, ale przede wszystkim tej pracy nad sobą, pracy ascetycznej, mającej na celu przede wszystkim wewnętrzną przemianę każdego z nas. Święty Jan Paweł II w jednej z katechez maryjnych z 18 grudnia 1996 roku mówił, że Matka Boża jest królową, która daje to wszystko, co posiada, dzieląc się przede wszystkim życiem i miłością Chrystusa. Odpowiedzią na to, na ten dar Maryi Królowej, która dzieli się swoim Synem Chrystusem, jest przyjęcie jej Syna jako Króla, jako Pana naszego życia. I to, wydaje się, jest najbardziej właściwą formą kultu Maryi jako Królowej.